No. No. No.
Albo po 5 godzinach, w
no.
czasie przestaje działać.
No.
W tej chwili nie działa. Mam problem, bo po prostu tego nie widzę, tak?
No.
Gorzej mi się robi, tym przez to pracuję.
Ja tego nie umiem zrobić, więc...
No.
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 A rozmawiał pan z nimi, tak?
No. Na wielu sesjach, już mam połowę kadencji, mam cały czas problem.
Dobrze, to porozmawiam z nimi. Zapytam, na czym polega problem.
Mogę no. pismo napisać, tak?
Dobrze. Dobra, dobra, okej. Okay. Po sesji z nim pogadam. No, no.
Chciałbym po prostu coś zrobić.
Dobrze,
tak?
Dobrze, dobrze.
Chodzi mi o to, że najważniejsze dla mnie jest to, że ja nie wiem, czy ja zagłodniałem głos. Tak? Bo ja tego nie widzę.
Okej, okay, dobra, tak? Dobra, dobra. Dobra. Zapraszam wszystkich Państwa radnych do sali sesyjnej. Proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiam posiedzenie 36. sesji Rady Miasta Poznania po przerwie, która, przepraszam, że trwała trochę dłużej, ale czekaliśmy ze wznowieniem na Państwa radnych. Wznawiam też debatę w punkcie 7. Kolejny zapisany do głosu pan radny Wojciech Kręglewski. Bardzo proszę.
Ja bym proponował, żebyśmy jednak już troszeczkę ograniczyli tę dyskusję i podjęli decyzję. Sądzę, że tyle zostało wypowiedziane tutaj poglądów, że każdy z nas już ma na ten temat zdanie wyrobione. Ja tylko obawiam się, że my w tej chwili próbujemy rozwiązać problemy, których na dzień dzisiejszy nie ma, i to problemy, które nie występują tam, gdzie system jest postawiony na nogach, a nie na głowie, jak u nas. Bo gdyby w Polsce istniał wolny rynek mieszkań czynszowych, i sytuacja byłaby taka, że lokator idzie i na wolnym rynku wynajmuje mieszkanie, a jeżeli go na to nie stać, to gmina dopłaca mu brakującą część, tego problemu by nie było. Natomiast w tej chwili staramy się jakby przewidywać, co może właściciel wymyślić na swojej nieruchomości, i najlepiej odbierzemy mu wszystkie prawa, które z jego nieruchomością są związane, bo być może on te swoje prawa użyje przeciwko lokatorom. Jeżeli pójdziemy tą drogą, no to mamy powrót do tego, co było przed 89, a tego bym nie chciał.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, ja oczywiście tym bardziej nie chciałbym powrotu do tego, co było przed rokiem 89. Nawiasem biorąc, zresztą chciałem zauważyć, że Polska jest chyba jedynym krajem z byłych krajów tak zwanych socjalistycznych w Europie Środkowej, który nie przeprowadził reprywatyzacji, nad czym ubolewam. Natomiast w momencie, kiedy na przykład ziemianom odmawiano zwrotu ziemi, nawet tej, która nie była podzielona w drodze reformy rolnej, bo tej towarzystwa ziemiańskie dawno się już zrzekły, to oddając kamienicę, co oczywiście w pełni popieram, władza państwowa zapomniała rozwiązać ten problem, który sama spowodowała, czyli lokatorów, którzy przez 40 lat po wojnie otrzymywali mieszkania w tych kamienicach, bardzo często w dobrej wierze. Nawet, prawdę mówiąc, wielu z nich nie rozróżniało, czy ten przydział na mieszkanie otrzymali w kamienicy, która kiedyś była prywatna, czy była, bo i takie były, już przed wojną komunalna, czy była własnością jakiejś spółki czy podmiotu gospodarczego przed wojną. I tutaj też mamy do czynienia z taką sytuacją. Lokatorzy, którzy mieszkali w tej kamienicy, kiedyś tam otrzymywali przydział na te lokale i obowiązkiem władzy publicznej jest zachowanie no, porządku publicznego, a więc chronienie zarówno prawa właścicieli nieruchomości, jak i prawa tych lokatorów.
Przepraszam pana bardzo. Czy ja mógłbym prosić państwa radnych o to, żeby umożliwili swojemu koledze dokończenie wypowiedzi, bo w ten sposób naprawdę nie da się pracować. Myślę, że zmierzamy ku temu, żeby rozstrzygnąć decyzję, więc proszę, no, słychać szum, a nie merytorykę. Ale z drugiej strony, rozumiem, tak?
Dobrze. Ja pozwolę sobie poprosić o te pół minuty dodatkowe pod koniec mojej wypowiedzi. Myślę, że ciąży na nas obowiązek także troski o tych lokatorów, i to dotyczy wszystkich kamienic, którzy otrzymali tam wskutek działań władz politycznych, tych, których, na które patrzymy krytycznie i których nie akceptujemy, ale których przecież dziedzictwo niestety musieliśmy objąć. Wracając do tej konkretnej sprawy, ja zadałem pytania, czy są tam mieszkania, z ostrożności procesowej, jak mówią prawnicy, bo wiem, jaka jest sytuacja w różnych podobnych nieruchomościach. Otrzymałem tu na sesji odpowiedź, że tam są mieszkania. Zresztą, prawdę mówiąc, gdyby ich nie było, to właściciele tej nieruchomości złamaliby prawo. Potem usłyszeliśmy, że tych mieszkań jest bardzo niewiele, bo tam już są biura, firmy, hostel, lokale gastronomiczne, a więc, że jakby już to prawo, czyli ten wymóg 50% powierzchni na lokale mieszkalne zostało złamane. Wreszcie, sprawdzając tutaj drogą elektroniczną księgę wieczystą, zobaczyliśmy, że ta kamienica jest potężnie zadłużona, bo ujawniona w księdze wieczystej hipoteka opiewa na 27 milionów 700 tysięcy. W związku z tym możemy się domyślać, że właściciel czy właściciele będą chcieli w jakiś sposób bardziej radykalny zwiększyć przychody z tego lokalu. I to wszystko było przyczynkiem do moich pytań.
Proszę włączyć na dokończenie, bo ja dołożyłem tą
Dobrze,
czas.
Tylko na dokończenie. No i na koniec zawsze bardzo miło polemizuje mi się z panem przewodniczącym Mikułą, więc dlatego bardzo proszę, żeby już nie nakładał na mnie obowiązków, że ja mam się czegoś dowiadywać na temat lokali w tej kamienicy, bo to jest obowiązek miasta, żeby wiedzieć, co się w tych kamienicach znajduje, albo żeby uzyskać takie informacje od właściciela. Naprawdę nie jest to rzeczą radnego. Ja zapytałem i na sesji otrzymałem odpowiedź, że tam mieszkania są. Powołałem się też na to, że pamiętam z początku lat 90., że tam mieszkania, normalne lokale mieszkalne z przydziałami były. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mirosław Kruszyński, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pani dyrektor MPU przedstawi informację, jaką pozyskała w międzyczasie na temat zamieszkałych tam osób.
W czasie przerwy sprawdziliśmy w Wydziale Spraw Obywatelskich ilość osób zameldowanych w tej kamienicy. W dniu dzisiejszym w tej kamienicy zameldowana jest jedna osoba. Także tak wygląda formalnie kwestia zamieszkiwania.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado. Proszę państwa, chciałbym się odnieść troszeczkę do wypowiedzi kolegi radnego Kręgleskiego. Proszę państwa, ja w swoich wypowiedziach jestem jak najdalszy od tego, żeby ograniczać prawo własności. Jestem zwolennikiem gorącym zwolennikiem jego przestrzegania. Ale my tutaj mamy problem bardziej złożony, tak? I jakby na przykładzie tej, może nieszczęsnym przykładzie tej akurat kamienicy, ja poruszam kwestię jakby rewitalizacji, czy w ogóle kwestię Starówki i centrum miasta Poznania, bo my mamy obowiązek kreowania różnych polityk w gminie, tak? I w moich wypowiedziach, moje wypowiedzi dążą do tego i działania, aby jednak pamiętać o tym, że ta Starówka ma wyglądać jak najprzyzwoiciej się da, tak? Ale jednocześnie, jeśli mamy wiedzę, że są tam mieszkańcy i w związku ze zmianą naszej polityki pozwalającej właścicielowi efektywniej wykorzystywać swoją własność, pytam, czy po prostu zapominamy o tych mieszkańcach i odwołujemy ich do ogólnych przepisów, delegujemy ich do ogólnych przepisów związanych z lokalami. Czy jednak zmieniając tą politykę na Starówce, pomagając tym właścicielom, co im się oczywiście słusznie należy, no również pochylamy się nad problematyką mieszkańców miasta Poznania. I poruszam tą kwestię przy okazji tego tematu, żebyśmy jakby o tym pamiętali przy okazji głosowania nad tym planem miejscowym i kolejnymi planami miejscowymi dotyczącymi Starówki. I w żadnym wypadku tutaj nie chodzi o ograniczanie prawa własności, które jest święte i ja w pełni rozumiem osobiście działania właściciela i jego interesy, które są z jego punktu widzenia bardzo słuszne, ale my musimy patrzeć jednak szerzej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Ja w czasie przerwy się przeszedłem po prostu tam pod tą kamienicę. I wygląda to tak, że oprócz restauracji, która się mieści na parterze, tam się mieści, zgodnie z listą na domofonie, jakieś 20 lub więcej firm, a na ostatnim piętrze jeszcze hostel faktycznie. Więc wygląda na to, że faktycznie od bardzo długiego czasu ta kamienica zdecydowanie w większym udziale niż 50% jest zajęta pod cele komercyjne. I tak jak rozumiem, że ten plan tutaj dla kilku kolegów radnych być może słusznie był przyczynkiem do rozpoczęcia dyskusji na temat ogólnie polityki mieszkaniowej miasta, polityki wobec prywatnych kamienic i ludzi tam mieszkających i to jest bardzo ważny temat i na pewno warto się tym zająć, być może akurat niekoniecznie przy tym planie. Tak mi się tutaj wydaje, że akurat ten plan być może powinien być raczej przyczynkiem do dyskusji o tym, jak są egzekwowane zapisy istniejącego już w tej chwili planu. Będzie na pewno moje pytanie do Wydziału Urbanistyki i Architektury dotyczące postępowań administracyjnych, które w stosunku do tej kamienicy były prowadzone, czy tam były w ogóle jakieś o przekształcenie, o zmianę sposobu użytkowania. I oczywiście będzie także pytanie do Wydziału Finansowego o to, jak struktura powierzchniowa tej kamienicy jest wykazywana na potrzeby podatku od nieruchomości, bo to są bardzo ciekawe rzeczy. Ale to jest, myślę, temat na jakąś dyskusję na komisji. Natomiast jakby konkretnie już mając ten projekt planu, wydaje się, że no on w żaden sposób sytuacji mieszkaniowej ludzi, którzy by mogli tam mieszkać, nie zmieni, bo tak naprawdę ona niestety potwierdza się to, co mówiłem kilka wypowiedzi wcześniej, że tak naprawdę nawet przy istniejącym planie jest możliwość wyprowadzania mieszkańców z lokali, czy to dobrowolnie, czy może w jakiś sposób bardziej zdecydowany. I niestety akurat plan miejscowy to nie jest koniecznie ten instrument, który w taki sposób jakiś bezwzględny może chronić prawa lokatorskie obywateli. Też to, co powiedziała pani mecenas, że no tutaj plan miejscowy, powiedzmy, w kwestii tytułu prawnego do lokalu, czy pewnych uprawnień, czy to właścicieli, czy lokatorów wynikających z innych ustaw, nie ingeruje. Natomiast jakby zgadzam się i tutaj dziękuję kolegom, głównie z Prawa i Sprawiedliwości, że ten temat poruszyli i na pewno jest to dobry temat na odrębną dyskusję, czy to na Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, jeśli chodzi właśnie o tą politykę wobec tych kamienic, wobec lokatorów, a z drugiej strony na Komisję Polityki Przestrzennej, jeśli chodzi o kwestię skuteczności egzekwowania już istniejących zapisów planu staromiejskiego, czy to przez Wydział.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja przyjmuję tą informację, że według danych Urzędu Miasta jest tam zameldowana na pobyt stały tylko jedna osoba, ale w związku z tym rozumiem, że ta decyzja, którą mamy tu dzisiaj podjąć, też to, o czym mówił pan radny Mikuła, że jest tam wiele firm, hostel, restauracje i tak dalej, że ta decyzja, którą mamy dzisiaj podjąć, jest pewnym odpowiednikiem tego, co w prawie budowlanym nazywa się zalegalizowaniem samowoli budowlanej. Tak? Jeżeli ktoś coś wybuduje Można mu to kazać rozebrać, a można pod pewnymi warunkami to zalegalizować. Tak my tym postanowieniem analogicznie, chociaż wiem, że rzecz dotyczy czegoś innego, to tylko jest analogia, a nie wprost przykład. My analogicznie tutaj zatwierdzamy decyzję o już dawno podjętą poza nami, że w tej kamienicy przepis o co najmniej 50% powierzchni przeznaczonej na lokale mieszkalne został już dawno temu zakwestionowany i jest tam już nieprzestrzegany, a my to w tej chwili mamy zatwierdzić. Muszę powiedzieć, że to też nie jest dla mnie dobra rekomendacja do poparcia tego planu. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
W pełni zgadzam się z moim przedmówcą, z panem radnym Aleksandrowiczem. Dokładnie dzisiaj, głosując za tym projektem uchwały, damy zielone światło do legalizacji takiej samowolki. Ja też jestem tutaj pełna obaw, czy tak powinno to wyglądać, czy to nie będą kolejne złe praktyki. Także może powinniśmy się głębiej tutaj nad tym zastanowić.
Pozwolę sobie jedno zdanie na ten temat dopowiedzieć. Proszę pamiętać, że plan nigdy nie wymusza natychmiastowego zrealizowania jego zapisów. W związku z tym to jest kwestia do zadania pytania najpierw i później oceny tego, bo jeśli te funkcje były realizowane w tym budynku przed uchwaleniem planu staromiejskiego i nie następowały tam żadne zmiany, to wtedy trudno mówić o samowoli budowlanej. Niestety tak to prawo jest skonstruowane. Więc jeśli one zaczęły swoją działalność po uchwaleniu planu, to wtedy jest to sytuacja rzeczywiście samowoli budowlanej. Natomiast jeśli były rozpoczęte przed uchwaleniem planu staromiejskiego, to mimo niezgodności nie jest to samowola, więc pewnie zasadne będzie najpierw zadanie pytania, tak jak to mówił pan radny Mikuła, a później ewentualnie rozmowa dalsza. Dziękuję bardzo. Możemy, rozumiem, przystąpić do głosowań. Najpierw poddam pod głosowanie wniosek o zaakceptowanie sposobu rozstrzygnięcia uwag. Jest jedna przyjęta przez prezydenta. Jest ten załącznik, który mówi, że była jedna uwaga, która została przez prezydenta przyjęta. Przyjęliśmy, że będziemy takie coś zawsze głosować, w związku z tym poddaję pod głosowanie zaakceptowanie sposobu rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta. Kto z państwa jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 1 głos przeciw, 2 wstrzymujące, 6 osób nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada zaakceptowała sposób rozstrzygnięcia uwag. W takim razie poddaję pod głosowanie całość projektu uchwały numer 604/12. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 7 przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Punkt 8 to jest projekt uchwały, który został wycofany przez autora. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Jest to projekt uchwały PU 530/12 w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogą powiatową w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego polegającego na budowie wiaduktu nad torami PKP węzeł Grunwaldzka-Wołczyńska będącego zadaniem powiatu. Bardzo proszę.
Dzień dobry, szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Chciałam państwu przedstawić projekt dwóch uchwał, a więc zarazem zrealizować punkty 9 i 10 dzisiejszej sesji, licząc na państwa aprobatę w tym względzie. Są to projekty, które są pokłosiem listu intencyjnego, który został podpisany 31 maja 2011 roku pomiędzy miastem Poznań, powiatem poznańskim, gminą Komorniki, gminą Dopiewo oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Na mocy tego listu intencyjnego wszystkie ze stron zobowiązały się do wspólnej realizacji prac projektowych dla zadania budowy dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach. Jak Państwo widzicie na przedstawionej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prezentacji, uczestnikami przedsięwzięcia w postaci zaprojektowania, i podkreślam tutaj nie wybudowania, a zaprojektowania, to ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o kwoty, które będą wydatkowane na ten cel, dwóch przedsięwzięć, a mianowicie wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin w ciągu ulicy Grunwaldzkiej oraz ulicy Kolejowej, a także niezbędnego układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu oraz w Plewiskach są miasto Poznań, powiat poznański, gmina Komorniki, gmina Dopiewo i PKP Polskie Linie Kolejowe. Szacowany koszt przedsięwzięcia, który jest zapisany w zadaniach jednostki miasta zarządu dróg, to 3 900 000. Jest to oczywiście szacunkowy koszt wykonania całości dokumentacji projektowej dla wymienionego przedsięwzięcia, o którym przed chwilą Państwu wspomniałam. Dla węzła Grunwaldzka-Wołczyńska jest to kwota 1 700 000, dla węzła kolejowa jest to 1 500 000 i pozostały układ komunikacyjny to jest 700 tysięcy. Te zadania polegające najpierw na zaprojektowaniu, a następnie na wybudowaniu, są to zadania, które miałyby przejść do realizacji przez miasto Poznań w trybie przepisów, tylko przejdę, o samorządzie gminnym, a mianowicie artykułu 8 ust. 2a, który to mówi o tym, że można powierzyć na podstawie porozumień między jednostkami realizację danych zadań. I tak, miasto Poznań przyjmuje dwa zadania do realizacji, a mianowicie zarządzanie drogą powiatową w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego polegającego na budowie wiaduktów nad torami PKP węzeł Grunwaldzka-Wołczyńska będącego zadaniem powiatu i drugie zadanie, stąd jest też drugi projekt uchwały, zarządzenia drogą gminną w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego polegającego na budowie wiaduktu nad torami PKP węzeł Kolejowa będącego zadaniem gminy Komorniki. Tutaj postarałam się Państwu zaprezentować jakby wizualizację, jeśli chodzi o umiejscowienie tego przedsięwzięcia jakby w obrębie Poznania. Jest to zachodnia część Poznania, bardziej południowo-zachodnia. I tutaj Państwo macie opisane węzeł Kolejowa, to jest punkt 4 i węzeł Grunwaldzka-Wołczyńska, to jest jedynka, to są te dwa główne miejsca, o których mowa i które zadanie to będzie realizowało miasto Poznań. Tutaj, ponieważ sprawa była przedstawiana już na obu komisjach właściwych, czyli gospodarki komunalnej i komisji budżetu, Państwo chcieliście widzieć, w jaki sposób będą podzielone proporcje, jeśli chodzi o wkład środków finansowych na realizację tychże zadań. I z badań, które zostały poczynione przez Biuro Inżynierii Transportu dla prognozy 2012-2025 roku, obliczono, teraz podam już koszt sumaryczny, proporcje, iż z obu tych rozwiązań komunikacyjnych miasto Poznań będzie korzystało procentowo, to jest 49,9, powiedzmy niecałe 50%, i powiat poznański to jest około 50%, 51, w tym gminy Dopiewo i Komorniki to jest około 4 i 9,65 gmina Komorniki. Ostatecznie, jeśli chodzi o proporcje co do podziału finansowego wszystkich stron owego listu intencyjnego, które następnie musi się przełożyć oczywiście na stosowne porozumienia, bądź to w formie umów, bądź w innych formie, no ale w każdym razie porozumień finansowych. Starostwo powiatowe z gminą Komorniki i Dopiewo doszło do ustaleń, iż będą to finansowania odpowiednio 20% gmina Komorniki, 11,67 11,67 gmina Dopiewo, miasto Poznań zgodnie z pierwotną wersją 50% i powiat poznański 18,33. Zadanie jest to określone jako GKMZDM 39, opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności, co oznacza, że środki na ten cel są przewidziane w zadaniach dla jednostki Zarząd Dróg. Tutaj też zgodnie z Państwa prośbą jest dodany w porównaniu z prezentacją, którą Państwu uczyniłam na czerwcowych komisjach, rozdział środków już konkretnie nie procentowy, ale finansowy, który mówi o tym, ile poszczególna strona pierwotnego listu intencyjnego, czyli miasto Poznań, powiat poznański i gmina Komorniki oraz Dopiewo będą partycypować, czyli no nie wiem, nie będę już Państwu czytała tych kwot, zostawię ten slajd na moment. Kwoty główne się nie zmieniają, natomiast mogą Państwo tutaj jakby gwoli wyjaśnienia. Słowo powierzenie i słowo pomoc finansowa jest to dlatego rozdzielone, dlatego że te zadania, które są przeznaczone dla właściwości określonych gmin, tudzież miasta Poznania, które są zabrane, czy będą powierzone miastu Poznaniu, figurują tutaj w słowie jako powierzenie, natomiast jeśli chodzi o pomoc finansową, to jest słowo, sformułowanie, które ma na celu jakby uwypuklić to, że to nie jest ta część, która służy danej gminie, ale gmina, ponieważ będą korzystać jej mieszkańcy z dobrodziejstw tych wiaduktów, przeznacza taką, a nie inną kwotę na to zadanie dla miasta Poznania. Obie, i powiat, i gmina Komorniki podjęły już stosowne uchwały w tej kwestii w 2011 roku. W związku z tym staję tutaj przed Państwem celem podjęcia przez Państwa stosownej uchwały, aby to przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Tutaj są projekty uchwał, zarówno o powierzeniu jednego zadania, jak i drugiego, o którym mówiłam na początku. W związku z tym, jeśli Państwo mają pytania, to bardzo proszę. Ja dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zostały zaprezentowane dwa projekty uchwał, jednocześnie ten w punkcie 9 i w punkcie 10. Czyli tak jak już przedtem czytałem, w punkcie 9 projekt uchwały PU 530 dotyczący węzła Grunwaldzka-Wołczyńska, a w punkcie 10 531 projekt uchwały dotyczący węzła Kolejowa. Te projekty były opiniowane przez Komisję Rady Miasta i tak, projekt PU 530 uzyskał negatywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, głosowanie było 0 za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących i pozytywną Komisję Budżetu, 4 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. I projekt numer 531, czyli ten dotyczący węzła Kolejowa, uzyskał tak samo negatywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, 0 za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących i pozytywną Komisji Budżetu, 4 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Czy w imieniu Komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Pan Radny Tomasz Lewandowski w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, czuję się w obowiązku jakby przekazać informacje o tym, jakie były motywy podjęcia takiej decyzji przez Komisję, bo mam wrażenie, że w mediach pojawiło się wiele przekłamań na ten temat. Wątkiem, który w dyskusji radnych na komisji przeważał, był wątek finansowy. Radni wskazywali, że w tak trudnych czasach i w tak trudnej sytuacji budżetowej miasta Poznań nie stać na podejmowanie tak drogich inwestycji, choćby najsłuszniejszych, co do słuszności ich wielu radnych nie miało wątpliwości. Ale wskazywano, że w tej trudnej sytuacji finansowej jest wiele innych inwestycji, również czy przede wszystkim na terenie miasta Poznania, które w pierwszej kolejności powinny być podjęte. Wskazano również, że w sytuacji, w której nie ma rozwiązań ustawowych dotyczących wspólnego finansowania zadań aglomeracyjnych, no niestety gminy muszą walczyć o każdego mieszkańca i walczyć o podatki, które z tym mieszkańcem się wiążą, które pozostają albo w mieście, albo zostaną wytransferowane do powiatu poznańskiego. I w tym kontekście, a nie w kontekście niechęci do idei aglomeracyjnej, radni wypowiadali się, mówiąc o tym, że nie jest najlepszym pomysłem budowanie szerokich dróg, które będą ułatwiały poznaniakom, czy zachęcały poznaniaków do tego, żeby wyprowadzali się poza teren Poznania. Więc chciałbym szczególny akcent na to położyć. To nie była dyskusja, która była skierowana i której ton był skierowany przeciwko idei aglomeracji, raczej przeciwko takiemu racjonalnemu zarządzaniu finansami miejskimi i myśleniu w pierwszym rzędzie o tym, w jaki sposób poprawić tu warunki życia na terenie Poznania, żeby zachęcić mieszkańców do pozostawania w Poznaniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jestem winien Państwu uzupełnienie, bo wpłynęły do mnie uchwały osiedlowe, jedno albo podobnie brzmiące, dotyczące poparcia realizacji inwestycji budowy wiaduktu w ciągu ulicy Grunwaldzkiej nad linią kolejową Poznań-Berlin. I są to uchwały popierające tę inwestycję Zarządu Osiedla Grunwald Południe, Rady Osiedla Kwiatowego, Zarządu Osiedla Kwiatowego, Rady Osiedla Junikowo i Rady Osiedla Fabianowo-Kotowo. I te uchwały załączam do projektów uchwał. Teraz zapytam, czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? W imieniu klubu, tak? Pan radny Wojciech Kręglewski, bardzo proszę. W imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałbym Państwa radnych w imieniu swojego klubu zachęcić do głosowania za przedstawionymi projektami uchwał, gdyż tak naprawdę są to uchwały, które nie zmierzają do tego, żeby wprowadzić miasto w dodatkowe tarapaty finansowe i zwiększyć obciążenia budżetowe, ale wręcz odwrotnie, aby stworzyć możliwości realnego generowania dochodu. Teza, jakoby wybudowanie tego układu drogowego sprzyjać będzie rozwojowi zabudowy mieszkaniowej poza granicami miasta Poznania, kosztem miasta Poznania, dlatego że tam przede wszystkim będą lokować się mieszkańcy, obecnie mieszkający w Poznaniu, jest o tyle nieprawdziwa, że te powierzchnie mieszkaniowe, obiekty mieszkaniowe tam powstają cały czas, mimo że tego wiaduktu w ogóle nie ma. I będą powstawać, bo ja tam niedaleko mieszkam i widzę te pola inwestycyjne, które już zostały wytyczone. I bez względu na to, jaką decyzję podejmiemy, czy wybudować, czy nie wybudować ten wiadukt, to te mieszkania będą tam powstawać. Bo problem nie polega w tym, że zarządy gmin ościennych, Komornik i Dopiewo stworzyły alternatywną formułę dla realizacji aspiracji mieszkaniowej poznaniaków. Problem polega w tym, że myśmy się spóźnili, że myśmy jako miasto Poznań nie stworzyli takiej oferty. O co ja od wielu lat, praktycznie od momentu, kiedy jestem radnym, zabiegałem na początku lat 90. nawet przedstawiłem stosowny projekt, który wtedy został zignorowany i szkoda, bo gdybyśmy go zrealizowali, dzisiaj byśmy byli zupełnie w innym miejscu. Proszę Państwa, w tej chwili już wiemy, że to całe zadanie nie dotyczy wyłącznie wiaduktu. Wiadukt jest małym elementem tego całego układu, natomiast generalnie jest to tworzenie układu komunikacyjnego, który stworzy dobre możliwości komunikacyjne dla całego południowego Poznania. I tak naprawdę, ja sobie przeliczyłem, gdybyśmy powiedzieli gminom ościennym, że my się z wami we współpracy nie bawimy, robimy to sami, bez wiaduktów, to okazałoby się, że robiąc to bez wiaduktu, być może zrobilibyśmy to drożej, nie rozwiązując żadnego problemu. Jednocześnie powinniśmy się spieszyć. Tam jest przygotowywany w tej chwili plan miejscowy dotyczący niezabudowanej części osiedla Kwiatowego, na którym jest szansa zlokalizowania około 900 działek budowlanych na gruncie, który w 100% należy do miasta, ale powinniśmy się spieszyć z drugiego względu, że tak jak w sytuacji, kiedy się ktoś spóźnia, no życie biegnie dalej. Jest szereg wniosków lokalizacyjnych, szereg wniosków o wydanie warunków zabudowy, które jeżeli zostaną wydane, uniemożliwią realizację nam tego przedsięwzięcia, które chcemy zrealizować. Między innymi newralgiczny punkt, jakim jest węzeł, w którym będzie wiadukt przez tory kolejowe na Grunwaldzie, są tam intensywnie prowadzone działania w celu uzyskania warunków zabudowy na obiekt handlowy wielkopowierzchniowy. Kiedy on zostanie wydany, te decyzje zostaną wydane, my już nigdy nie będziemy mogli wrócić do tego optymalnego układu, który tutaj jest przez projektodawcę proponowany. W związku z tym proszę Państwa radnych o to, żebyśmy zdecydowali się jednak na przyjęcie projektu tych uchwał, dlatego że te uchwały działają głównie na korzyść miasta Poznania. Przy okazji oczywiście zgodnie z intencjami całego porozumienia służą gminie Komorniki i gminie Dopiewo, ale tu ja się specjalnie nie martwię, natomiast najbardziej interesuje mnie interes miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, po długiej dyskusji, którą toczyliśmy na klubie, ale także którą toczyłem na konwencie, zdecydowaliśmy się dać zielone światło do tego projektu pod dwoma jednak warunkami. O tych warunkach będziemy pamiętali i będziemy o realizację tych warunków pana prezydenta w najbliższym czasie pytali, dowiadywali się o poziom realizacji tych warunków. Po pierwsze, jesteśmy przekonani i tutaj myślę, że Rada z nami się w tej diagnozie zgodzi. Miasta Poznań nie stać na partycypację w wysokości 50% w realizacji tej inwestycji. Jeżeli nie będzie żadnych środków zewnętrznych, unijnych, to miasta Poznań w tej sytuacji finansowej na to nie stać. Więc zielone światło na projekt nie oznacza, z naszej strony nie oznacza zielonego światła na realizację, jeżeli nie będzie środków zewnętrznych. Jesteśmy realistami. I tu będziemy na bieżąco występowali informacje do pana prezydenta, jakie są postępy w zakresie składania wniosków i uzyskiwania potencjalnego dofinansowania na to zadanie. Po drugie, szanowni państwo, to co mnie osobiście przekonuje, to o czym przed chwileczką mówił Wojtek, czyli o tym, że zrealizowanie tego przedsięwzięcia podwyższy cenę i uruchomi pewne pola inwestycyjne jeszcze na terenie miasta Poznania, ale tutaj też będziemy bardzo konsekwentnie dopytywali pana prezydenta, na jakim etapie realizacji jest przygotowanie sprzedaży pod zabudowę jednorodzinną nieruchomości, które znajdują się na terenie miasta Poznania, które znajdują się za tym wiaduktem, to jest około 50 hektarów. I tutaj będziemy bezwzględni, jeżeli będą jakieś opóźnienia, bo tak jak powiedział słusznie Wojtek, jeżeli pewnych szans nie wykorzystamy, jeżeli w odpowiednim czasie te działki nie zostaną wystawione na sprzedaż, no to możemy nie osiągnąć celu, który zamierzamy. Także pod tymi niejako dwoma warunkami dajemy dzisiaj zielone światło dla projektu i będziemy oczekiwali realizacji tych zapowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie, bo myślę, że do uporządkowania tej dyskusji powinna paść informacja i o to panią dyrektor, czy pana prezydenta proszę, żeby wskazać, jaki jest koszt realizacji tej inwestycji, szacunkowy koszt, bo tej informacji nie ma, a podejmowanie decyzji o tym, że wydajemy 2 miliony z kasy miejskiej na projekt bez informacji o tym, jaki będzie koszt całej realizacji, może spowodować jakieś takie przekłamanie, także przekłamanie medialne, że kosztem 2 milionów złotych będzie można wybudować ten wiadukt, bo i takie gdzieś doniesienia czytałem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram debatę indywidualną. Jako pierwszy pan radny Wojciech Kręglewski. Bardzo proszę. To jest pierwsza wypowiedź pana radnego, więc ma dłuższy czas.
Ja przeoczyłem jedną bardzo ważną informację. W trakcie, jak mieliśmy przerwę wakacyjną, odbyła się konferencja dyrekcji PKP, która podniosła bardzo istotną rzecz dla tego projektu. Otóż prezes zarządu PKP, wypowiadając się na temat priorytetów inwestycyjnych PKP w najbliższych latach, powiedział, że jednym z głównych priorytetów będzie udrożnienie trasy komunikacyjnej Berlin-Warszawa w celu między innymi likwidacji wszystkich kolizji drogowych, w celu przyspieszenia ruchu na tej trasie. I sądzę, że taka deklaracja jest o tyle istotna, że możemy tutaj pasować się z tym projektem w zamierzenia inwestycyjne PKP i pozyskać z tego tytułu środki również z PKP, dlatego że to jest dla nas kolizja z linią kolejową, ale dla linii kolejowej jest to kolizja z ruchem lokalnym, aglomeracyjnym. I sądzę, że to jest istotny argument, który należy tutaj podnieść i być gotowym jakby na ten moment, w którym PKP będzie gotowe, żeby z nami na ten temat rozmawiać. Dobrze już wtedy posiadać gotowy projekt, bo wówczas można bardzo szybko to zadanie wdrożyć.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym Państwa poinformować, że na sali są obecni i przysłuchują się naszej debacie przedstawiciele gminy Komorniki. Witam panów serdecznie. I pan Jan Broda, wójt Komornik, chciałby w czasie tej dyskusji też zabrać głos. W związku z tym, czy teraz, czy w którym momencie pan by, jeśli można, to bardzo proszę w takim razie. Pan Jan Broda, wójt gminy Komorniki, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Miło słyszeć, jeżeli słyszy się zdania rzeczowe, konkretne, które postulują to, cośmy z Panem Prezydentem, o co wspieraliśmy się, dyskutowaliśmy, negocjowaliśmy przez prawie 5 lat, Panie Prezydencie. Uwieńczyło się to podpisaniem listu intencyjnego i mam nadzieję, że wspólnie zrealizujemy ten projekt, a w późniejszym okresie również zrealizujemy to, na co mieszkańcy i Plewisk, ale mieszkańcy Junikowa i Fabianowa również czekają. Szanowni Państwo, ja mogę tylko podkreślić jedną rzecz, że współpraca z miastem Poznań, chociaż takiej małej gminy jak nasza, układa się, myślę, że owocnie. My korzystamy z niektórych dobrodziejstw Poznania, oczywiście płacąc na przykład za miejsca w przedszkolu czy inne, które wykorzystujemy. Miasto Poznań ma szansę również czasem skorzystać z takiej małej gminy jak Komorniki. Zgłosił się między innymi inwestor, który chce ulokować się na terenie miasta Poznania. Są problemy z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej. I myślę, że też wyciągniemy pomocną dłoń, umożliwiając wpięcie się do naszej komornickiej sieci kanalizacyjnej. Ta współpraca między sąsiadami jest rzeczą normalną i myślę, że powinniśmy ją rozwijać, tym bardziej, że przecież od kilku lat promujemy aglomerację poznańską i metropolię Poznań. Aby te słowa i deklaracje stały się faktem, potrzebne są nieraz męskie decyzje. Liczę na to, że Państwo te dwa projekty tych uchwał poprzecie i wspólnie zrealizujemy coś materialnego, co zaowocuje już w najbliższych latach. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze Pan Przewodniczący Michał Grześ. Bardzo proszę.
Znaczy nie jestem takim optymistą jak Pan Radny Kręgleski, ale ja rozumiem, że Pan Radny Kręgleski tam mieszka i on spogląda na to innym okiem niż ja, który mieszkam na drugim końcu miasta, choć muszę powiedzieć, że ja już to przeżyłem, Panie Radny Kręgleski, a mianowicie ktoś zrobił wiadukt w Antoninku, a następnie jeszcze koleje zrobiły wiadukt kolejowy do Nowej Wsi i dzisiaj, żeby wyjechać z domu, no to są poważne problemy. Znaczy wpuściliśmy samochody do miasta, tylko one stają na Śródce i stają na ulicy Jana Pawła II i stoją na ulicy prima Sawiszyńskiego. Także że co z tego, że my wpuścimy te samochody, jak one będą dalej stały. I niestety mamy politykę komunikacyjną, tylko ta nasza polityka komunikacyjna jest nierealizowana. Od 18 lat słyszymy o parkingach buforowych i nie wiem, czy jeden przypadkowo powstał, a reszta nie. W tej chwili te samochody nawet właśnie, które już nie mogą przejechać dalej, bo wjeżdżają pięknym wiaduktem z Antoninka, stoją na moim osiedlu i na wszystkich ulicach mam same PZ-y, bo tam zostawiają samochody i przesiadają się na tramwaj. Nie wiem, no oczywiście możemy robić piękne wiadukty i wpuszczać ludzi do miasta, tylko oni w tym mieście i tak dalej nie pojadą. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałbym wiedzieć, ile ten projekt będzie kosztował. Czy te 3,5 miliona, które zabieramy Radą Osiedli, to mają właśnie pokryć ten projekt, czyli wszystkie osiedla miasta Poznania mają się składać na projekt wiaduktu sąsiedniej gminy, czy szkoły będziemy likwidować, żeby ten projekt zrealizować? Na razie projekt, a potem, żeby zrobić wiadukt. Pamiętajmy, że mamy ważną inwestycję, jaką jest Nowa Ramowicka, żeby chociaż znacznie większe tereny inwestycyjne uruchomić, jak Murasko. A też trzeba na to pieniądze, nie bardzo wiemy gdzie. Jeżeli zrobimy ten projekt, to chciałbym się spytać, jak długo ten projekt będzie ważny, tak? Jeżeli go zrobimy, to ja tutaj się zgadzam z kolegami z SLD, jeżeli już taka jest większość, ja widzę, że arytmetyczna większość jest taka, żeby ten projekt zrobić, to chciałbym wiedzieć, jak długo jest ważny ten projekt. Ile? 3 lata, tak? Czyli w ciągu 3 lat powinniśmy zacząć budowę. A projekt będzie 3 lata opracowywany. Dobrze. No, a potem ile jest ważny? Też 3 lata. Czyli mamy 6 lat i musimy znaleźć pieniądze na budowę tego wiaduktu po to tylko, żeby korek się przeniósł z przejazdu kolejowego na kaponierę, którą pięknie wyremontujemy. No ja proponuję od razu poszerzać kaponierę i zrobić tam może jakiś parking, żeby te samochody sobie mogły tam stanąć. No, brakuje mi polityki. Czego my właściwie jako miasto chcemy? Tak? Bo tak naprawdę mamy politykę transportową, ale za chwilę przychodzi ktoś i mówi, a moi mieszkańcy nie mogą dojechać do Poznania, zróbcie nam wiadukt. No to my robimy, odkładając ważne inwestycje miejskie, jak chociażby przecież jest kolejny wariant, a mianowicie zresztą Komisja Gospodarki Komunalnej w poprzedniej kadencji spotykała się z powiatem, gdzie była mowa o głównie nastawieniu się na transport kolejowy z gmin ościennych. Chcieliśmy, żeby właśnie gminy budowały parkingi strzeżone, bezpieczne przy swoich dworcach kolejowych, żeby kolej jeździła co pół godziny do Poznania, a my zobowiązaliśmy się, że zrobimy tramwaj na Główną, robimy tramwaj na Dworzec Zachodni, tak? I nagle co? A nagle stwierdzamy, że to nie jest ważne, to po co robimy ten tramwaj na Dworzec Zachodni? Czy on jest nam w ogóle tam potrzebny, jeżeli wszystkich chcemy wpuszczać samochodami? Ja oczekuję tutaj też od Komisji Gospodarki Komunalnej, od pana przewodniczącego, że być może wrócimy do polityki transportowej. Co my chcemy w tym mieście, tak naprawdę co my chcemy, tak? Bo w tej chwili to mówię, nagle wyskoczył projekt wiaduktu, za chwilę wyskoczy następny projekt. Ja może jestem jedyny, bo ja robię wszystko, żeby nie powstał planowany projekt wiaduktu nad torami na Głównej i mam nadzieję, że on nie powstanie, bo już w ogóle bym z domu nie wyjechał. Także apeluję do państwa o pewną konsekwencję, albo jeśli robimy ten wiadukt, no to musimy do niego dostosować naszą politykę transportową. Ten wiadukt po pierwsze nijak się ma do polityki transportowej. Chciałbym wiedzieć, z jakich pieniędzy i ile będzie kosztował projekt i część miasta, z jakich pieniędzy zostanie przeznaczona. Zgadzam się, że jeżeli już dojdzie, a pewno dojdzie do robienia projektu, że bez pieniędzy unijnych tego projektu zrobić nie możemy, bo po prostu nas nie będzie stać. Tylko ja bym nie chciał, żeby było tak, że przychodzą mieszkańcy Moraska na Ramowic i my mówimy tak, najważniejszym priorytetem jest Nowo-Naramowicka. Przychodzą mieszkańcy Krzyżowi, notabene nie nasi wyborcy, i mówią, że najważniejszy jest wiadukt, przepraszam, nie jest Krzyżownik, tylko jakie to jest osiedle? Gmina? Komornik. I mówią, że najważniejszy jest wiadukt z Komornik, tak? Zrobiliśmy piękny wiadukt w Antoninku, a z drugiej strony są koncepcje, jak zatrzymać ruch wjazdowy do Poznania, na przykład Być może trzeba zrobić światła na wjeździe do Poznania, żeby tych korków nie było, być może w jakiś inny sposób. A więc z jednej strony chcemy wpuszczać wszystkich do Poznania, a z drugiej strony kombinujemy, jak ten ruch zahamować. Jednocześnie ustalamy bilet aglomeracyjny po to, żeby wszyscy przyjeżdżali do nas pociągami. Naprawdę myślę, że taka dyskusja o tej polityce transportowej i jakie inwestycje w mieście Poznaniu są najważniejsze, jest nam potrzebna. Bo i chciałbym, żebyśmy taką politykę uchwalili, ponieważ w Radzie Miasta od wielu już kadencji generalnie układ polityczny jest podobny. Uchwalmy taką politykę i jej się trzymajmy. To, co chwaliliśmy w miastach, w których czasami jako radni odjeżdżamy, to jest właśnie konsekwencja. Konsekwencja w planach zagospodarowania, które zostały uchwalone 25 lat temu. No oczywiście oni mieli takie warunki, że mogli 25 lat temu te plany uchwalić i oni się trzymają w tych planach do dzisiaj. Tak, mają pewną politykę, która jest modernizowana, ale główne założenia przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat są realizowane. A my tutaj od uniesienia jednego do drugiego tą politykę zmieniamy. Także apeluję do Państwa, żebyśmy wiedzieli, chcieli taką politykę stworzyć i wreszcie mieszkańcom powiedzieli, co uważamy, że jest najważniejsze w Poznaniu, jeśli chodzi o transport.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja przede wszystkim cieszę się tutaj z głosu kolegi radnego Lewandowskiego. Wydaje mi się, że to jest ważne, że tutaj w takich sprawach udaje się, w trudnych sprawach niewątpliwie, udaje się znaleźć jakieś wspólne spojrzenie. Ta sprawa też rzeczywiście na początku także we mnie wywoływała pewne wątpliwości, ale niewątpliwie argumenty, które tutaj też przytoczył kolega radny Kręglewski, mówiące o tym, że mamy szansę uaktywnić teren pod inwestycje jednorodzinne w granicach administracyjnych Poznania, a więc to, czego dzisiaj Poznań de facto nie ma specjalnie do zaoferowania, zwłaszcza ludziom zamożniejszym w naszym mieście i stąd też między innymi opuszczają nasze miasto, jest rzeczą niezwykle ważną. I z tego też względu ten projekt niewątpliwie warto uchwały poprzeć. Poza tym też, skoro podjęliśmy, my jako miasto, bardziej prezydent, ale powiedzmy Rada Miasta, to też w pewnym momencie wsparła budowę czy poszerzenie ulicy Grunwaldzkiej, no to naturalną koleją rzeczy jest też dopełnienie tego wszystkiego na jej zakończeniu u granic naszego miasta. I to jest jakby jeden element. Natomiast kolega z kolei radny Michał Grześ też dotknął w mojej ocenie też bardzo ważnych spraw, bo rzeczywiście kwestia realizacji, podkreślam realizacji polityki transportowej w naszym mieście powinna ulec przedyskutowaniu, być może przedefiniowaniu w niektórych miejscach, ale faktycznie powinno nastąpić faktyczne jej realizowanie. W niektórych dziedzinach mam wrażenie, że tak do końca nie jest. Czy to zarówno dotyczy śródmieścia, czy też obszarów pozamiejskich, pozaśródmiejskich. W śródmieściu oczywiście, jak chodzi o kwestie odpowiedniej hierarchii i wykorzystywania środków transportu, piesi, rowerzyści, transport zbiorowy i wreszcie transport samochodowy, tak samo na peryferiach Poznania, z wykorzystaniem też transportu kolejowego. To jest coś, czego dzisiaj też w Poznaniu nie wykorzystujemy, a muszę powiedzieć, że ostatnio właśnie jechałem z dworca głównego na osiedle właśnie na Junikowo koleją i muszę powiedzieć, że to było z punktu widzenia mnie jako pasażera dobre rozwiązanie, ponieważ zaoszczędziłem wiele czasu, nawet szybciej dojechałem na Junikowo i udając się dalej w kierunku Plewisk do znajomych, niż by nawet jechał komunikacją miejską, czy to tramwajem, czy autobusem. Więc to są różne możliwości, których my do końca w tej chwili nie wykorzystujemy. Stąd też apel do pana prezydenta. Myśmy też jako Komisja Rewitalizacji w kontekście co prawda dyskusji odnośnie śródmieścia, ale też te wątki, o których mówił kolega Grześ, też zasygnalizowali, żeby te działania zdynamizować, bo tutaj uważam, że w tym zakresie jesteśmy trochę w tyle i zarówno jeśli chodzi o politykę parkingową i właśnie odpowiednie, wyważone też wykorzystywanie wszystkich możliwych środków transportu w naszym mieście i także w wymiarze aglomeracyjnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Tu nawiązując do wypowiedzi pana radnego Grzesia, też można, myślę, że można mieć wątpliwości, czy to jest akurat najważniejszy w tej chwili wiadukt, nie wiem, z 10 czy 15, jakie być może przydałyby się w Poznaniu, tylko jeśli chodzi o przejazdy kolejowe, o po prostu o eliminację tych kolizji właśnie drogowo-kolejowych, które o tyle myślę, że mogą być coraz bardziej uciążliwe, że wraz z rozwojem pomysłu koncepcji kolei metropolitalnej, gdzie promowanym i bardzo słusznie przez Urząd Marszałkowski, no jest duże prawdopodobieństwo, że częstotliwość pociągów na tych trasach, które prowadzą do Poznania, będzie się zwiększać, czyli tak naprawdę ta uciążliwość związana z zamykaniem przejazdów będzie coraz większa i to prawdopodobnie na większości kierunków. Natomiast jeśli chodzi o charakter tego przejazdu i charakter tego wiaduktu, komu on będzie służyć, bo wydaje mi się, że zbyt jednostronnie tutaj często podchodzimy, że to jest tylko w interesie czy dla mieszkańców tych podpoznańskich gmin. Ja pozwoliłem sobie w czerwcu tego roku, czyli jeszcze przed wakacjami razem ze studentami w ramach ćwiczeń terenowych zrobić po prostu konkretne liczenie pojazdów na tym przejeździe kolejowym. Z rozróżnieniem, czy to są pojazdy z rejestracjami PO czy PZ. I się, proszę Państwa, okazuje, że ten przejazd działa absolutnie dwukierunkowo, czyli tak naprawdę na równych prawach się odbywa tam ruch z Poznania do Plewisk i z Plewisk do Poznania, niezależnie od pory dnia. I tak naprawdę w każdej porze przeważają samochody z rejestracjami poznańskimi. Czyli my tak naprawdę ten wiadukt robimy przede wszystkim dla mieszkańców Poznania. To jest szokujące, że nawet w porannym szczycie na kierunku z Plewisk do Poznania, wbrew naszym wydawałoby się podejrzeniom, i tak jest więcej samochodów poznańskich niż powiatowych, tak? Czyli tak naprawdę też powinniśmy brać to pod uwagę. W tym momencie to, że my musimy niejako tylko 50% kosztów tego przedsięwzięcia pokrywać, jest dla nas całkiem opłacalne. To, czy nas w ogóle na to stać, to jest inna kwestia i tak naprawdę by się przydało, żeby te 50% było tylko od wkładu własnego, a do tego jeszcze drugą, najlepiej większą porcję uzyskać, czy to z funduszy europejskich, czy od PKP, czy jeszcze w jakiejś innej formule. Natomiast też proszę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Pewne koszty, można powiedzieć społeczne, związane z tym, że ten przejazd jest często zamykany, ponoszą mieszkańcy Poznania, osiedla Kwiatowego, Junikowa, które po prostu właśnie głównie przez ten wiadukt, nie przez przez brak wiaduktu, przez ten przejazd, przez jego ciągłe zamykanie, tam się tworzą potężne zatory, które być może w momencie, kiedy by tego zamykania przejazdu częstego nie było, te skrzyżowania, które są, czy które teraz są modernizowane, byłyby w stanie jakoś przejąć. Natomiast co do kwestii tego podejścia do polityki transportowej, do tego, jak chcemy ten ruch z gmin okolicznych, powiedzmy, w Poznaniu kanalizować, to też się zgadzam, że tu jest potrzebna taka dyskusja. Być może błędem było to, że przy okazji projektu odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z euro, zamiast modernizować pętlę na Junikowie, nie dało się pójść za ciosem bardziej i być może, chociaż to nie byłoby proste techniczne, nie udało się przedłużyć tej linii tramwajowej do przystanku kolejowego Poznań-Junikowo, gdzie byłby jakiś sensowny tutaj punkt przesiadkowy z kolei tej metropolitalnej na komunikację miejską Poznania. No ale skoro się to nie udało zrobić, wiem, że ZTM w piśmie do MPU proponuje, żeby jednak przy nowelizacji studium taki projekt rozważyć, to tak naprawdę ten wiadukt, nie wiem, czy ten drugi, czy przy ulicy Kolejowej, czy on w tej chwili jest, powiedzmy, tym wiaduktem pierwszej potrzeby, natomiast ten, o którym myślimy, czyli ten podstawowy w ulicy Grunwaldzkiej, w momencie, kiedy jest jasny podział kosztów pomiędzy miasto, powiat i dwie sąsiednie gminy, kiedy tak naprawdę w dużej mierze, nie zawaham się powiedzieć, w większości korzystają z tego przejazdu jednak mieszkańcy Poznania, warto w ten projekt wejść przy tych wszystkich zastrzeżeniach dotyczących możliwości udźwignięcia finansowo tej inwestycji przez budżet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Bartosz Sawieja.
Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja bym chciał tak uspokoić trochę kolegę Michała Grzesia. Po pierwsze, te 2 miliony złotych wpisane są obecnie w budżet w ramach zadania ZDM-u opracowanie studiów wykonalności dokumentacji technicznej, czyli de facto opracowanie tego projektu budowlanego bezpośrednio nie obciąża budżetu miasta Poznania. Znaczy, dam taki prosty przykład. Junikowo ma obecnie około 8 tysięcy mieszkańców, 8 km kwadratowych, Fabianowo-Kotowo również około 9 km i 2 tysiące mieszkańców, czyli można powiedzieć, już nie wliczając osiedla Kwiatowego, taki najbardziej wzdłuż torów, te dwie dzielnice, które są położone, mają około pi razy oko 15 km kwadratowych i mieszka na nich obecnie 10 tysięcy mieszkańców. Dla porównania Łazarz, na którym mieszka 40 tysięcy ludzi, ma niespełna 3 km kwadratowe. Sama skala, ile tam jest możliwości po uzbrojeniu terenu, przeznaczenia poszczególnych tych terenów pod różnego typu funkcje, w tym również mieszkaniowe, to jest, mi się wydaje, najbardziej obrazowy teren. Poza Szczepankowem, Spławiem jest to najbardziej możliwy, oj, oczywiście Moraskiem, tu się zgadzam, teren, który może być zasiedlany przez nowych mieszkańców bądź mieszkańców Poznania. Idąc dalej, pamiętajmy, że magistrala E87, czyli Berlin, Warszawa, Moskwa, leży w transeuropejskim korytarzu dróg kolejowych, czyli tak zwanej sieci TINA, wyznaczonych przez Komisję Europejską kilkanaście lat temu, we wszystkich traktatach itd. itp. Chciałbym tylko nadmienić, że PKP PLK od 2008 roku za 800 milionów złotych przebuduje całą część tej magistrali kolejowej od mniej więcej Słupcy do Żyrardowa, czyli można powiedzieć na dużym odcinku województwa łódzkiego, części Wielkopolski, części Mazowsza, bezkolizyjne przejazdy, w tym jak, taki sam jak ten, zostały przebudowywane. Co za tym idzie? Jeżeli od strony Poznania, w stronę Berlina nie ma obecnie, nie został ten fragment tej magistrali przebudowywanych, no to tak jak Wojtek Kręgleski stwierdził, PKP będzie miało priorytet, aby tą magistralę przebudowywać. To nie jest ani wiadukt na ulicy Góreckiej, to nie jest wiadukt ani można powiedzieć, na jakiś inny, mniejszy, ważny czy tego. To jest po prostu magistrala, jest to ciąg komunikacyjny stosowany w tym nazewnictwie unijnym jako priorytetowy po prostu. I co za tym idzie? Uważam, że jeżeli to jest 50% partycypacji gminy i miast, gminy i sąsiednie samorządy, no to tym bardziej, jeżeli PKP ponownie uzyska pieniądze od 2014 roku również w wysokości, chciałbym zaznaczyć, że w drugą stronę, w stronę Warszawy było to aż 800 milionów złotych, no to moim zdaniem mamy szansę jeszcze 85% dotacji na ten cel uzyskać, a co za tym idzie. Chciałbym przestrzec przed jednym takim mankamentem, który no niestety był. Pamiętajmy, że 5 lat temu, jak władze miasta zgłaszały tak zwane projekty kluczowe, bezkonkursowe, tak zwane bardzo ważne z punktu widzenia miasta, chciałbym przypomnieć, że oczywiście tu nie można władz miasta winić, no bo na tą całą procedurę, którą potem władze z województwa musiały zgadniać z Brukselą, było bardzo mało czasu, ale przypomnijmy sobie choćby przedłużenie pestki z dworca do dworca zachodniego, z mostu teatralnego, gdzie można powiedzieć, że ta dokumentacja nie była doszacowana, więc ja jestem wrogiem, aby zgłaszać inwestycje unijne, które nie mają dokumentacji technicznej. No dokumentacja techniczna stanowi maksymalnie 5% całości inwestycji, więc mi się wydaje, że warto jest takie ryzyko podejmować, niż potem szacować coś pi raz za oko i znowu się pomylić, że 50 zabrakło na daną inwestycję. No i mogę Cię, Michale, uspokoić, że jeżeli będą środki PKP PLK, no to mimo wszystko Poznań Wschód, z którego pochodzę, będzie też przebudowywane. I to jest moim zdaniem też być może taka, niemniej, no, korzystając z okazji, dziękuję Tomkowi Lewandowskiego, że wsłuchał się w te wszystkie postulaty. Kończąc, chciałbym tylko powiedzieć, że wszystkie cztery rady osiedli, więc sumarycznie, sumując te samorządy, 55 tysięcy ludzi tej części Grunwaldu popiera 100% tą inwestycję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, o jednej kwestii nie wspomniałem. Kilka godzin wcześniej dyskutowaliśmy o inicjatywie ustawodawczej pana prezydenta Grobelnego dotyczącego finansowania samorządów. Ja również zachęcam z tego miejsca pana prezydenta działającego w imieniu Związku Miast Polskich, żeby rozpoczął działania czy pracę nad być może obywatelskim projektem ustawy dotyczącym finansowania aglomeracji. Jeżeli taki projekt by się pojawił, jeżeli byłby dobrze opracowany, być może te dyskusje, które się toczą i które w przyszłości toczyć się będą, dotyczące konkurencji między samorządami, między samorządem miasta Poznania a samorządami gmin ościennych, o mieszkańców, o podatki związane z miejscem zamieszkania naszych obywateli, no, te dyskusje nie będą musiały się toczyć, więc z tego miejsca także apeluję o inicjatywę w tym zakresie. I kolejna kwestia, którą chciałbym poruszyć, no tak z czysto formalnego punktu widzenia chciałbym zapytać pana prezydenta, z jakiego budżetu rzeczywiście te 2 miliony zostaną pokryte, czy ZDM ma zabezpieczone środki w ramach budżetu na ten rok, czy będzie potrzeba zmiana budżetu w tym zakresie. Jeżeli ZDM ma, tak jak kolega tutaj Bartek twierdzi, środki na ten cel zabezpieczone, no to wypada jedynie w tym zakresie zgłosić wątpliwość, ponieważ na ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej przedstawiciele ZDM-u no, sygnalizowali bardzo dość trudną sytuację finansową tej jednostki, uzasadniając między innymi tą trudną sytuacją finansową plany zaciemnienia egipskiego, jak to mój kolega dzisiaj powiedział, ulic miasta Poznania. I to po pierwsze. Po drugie, chciałbym spytać, jak w perspektywie WPF-u, w jaki sposób państwo chcecie, w jakich latach ta inwestycja miałaby być realizowana i czy w związku z, kiedy prezydent zamierza tą inwestycję wpisać do WPF-u, z jakimi będzie się to wiązało zmianami, czy będziemy rezygnowali z jakichś inwestycji. Chciałem o taki plan strategiczny spytać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Chciałbym tylko wrócić do jednej sprawy. Ja pamiętam dyskusję na temat wydania pieniędzy na projektowanie hali AZS-u bodajże. Nie pamiętam, to było chyba 3 miliony, czy dobrze pamiętam? 3 miliony. I tutaj też próbowałem ostudzić zapały kolegów radnych. Wszyscy oczywiście entuzjastyczni, mimo że ten projekt został włożony w przeciwieństwie od tego, tak, na sesję znienacka. Cała Rada zachwycona budową hali przekazała 3 miliony na projekt. Projekt został zrobiony i Rada Miasta już oczywiście do idei budowy hali nie wróciła. Wydaliśmy 3 miliony złotych, czy mniej, czy więcej. Nie wiem, no wiem, że mówiło się wtedy o 3 milionach. I tak praktycznie te pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Podobnie projekt harcówki nad Maltą, bodajże kilkadziesiąt czy ponad 100 tysięcy został wykonany, ale stwierdziliśmy, że tej harcówki nie budujemy. Kiedy pytaliśmy się na komisję o zamrożone projekty, to żeśmy tak lekko licząc zamrożonych projektów na ponad chyba 20 parę milionów wyliczyli w swoim czasie. To było parę lat temu, kiedy próbowaliśmy dowieść się, ile jest zamrożonych projektów, które podejrzewam nigdy nie zostaną zrealizowane. Koncepcja Świętego Wawrzyńca, przecież w poprzedniej kadencji idea budowy trasy Świętego Wawrzyńca zyskała przychylność Rady, była zrobiona bodajże koncepcja, gdzieś tam leży i podejrzewam, że do budowy trasy Świętego Wawrzyńca nigdy nie wrócimy. A jednocześnie dostajemy list od pana prezydenta, że pan prezydent ma genialny plan połączenia Palmiarni Poznańskiej, Ogrodu Zoologicznego i usług komunalnych. No być może tak, no bo ogród zoologiczny z usługami komunalnymi, które mają schronisko dla zwierząt i szalety miejskie, ma jakiś sens. No z palmiarnią już nie bardzo widzę. I na tym mamy zaoszczędzić 300 tysięcy złotych. Tak? A dzisiaj lekką ręką będziemy wydawali na projekt i pani, która referowała, jeszcze się zaklinała, że to tylko decydujemy o robieniu projektu. Tak? Czyli nawet podejrzewam, nie ma dzisiaj w ogóle żadnej idei robienia tego wiaduktu i podejrzewam, że to będzie kolejny projekt, który zamrozimy, żeby zadowolić parę osób, które by chciały kiedyś taki wiadukt widzieć. I dlatego jeszcze raz apeluję o to, byśmy rzeczywiście wspólnie jako radni miasta być może powołali komisję, która będzie wspólnie z panem prezydentem, opracowali te zadania, które my naprawdę chcemy zrealizować. Bo w tej chwili co kadencję to są radni, którzy mają pomysły, zbiorą wokół tych pomysłów osoby i coś się kończy się na etapie projektu, po czym idzie on na półkę i gdybyśmy tak wyliczyli wszystkie projekty,
dziękuję. I pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo, jestem winien kilka odpowiedzi, bo padły pytania. Pan przewodniczący Lewandowski mówił o pewnych warunkach mimo zielonego światła. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć też na pytanie, ile kosztuje ten wiadek, ale w sensie oczywiście bardzo dużego szacunku i to trzeba przyjąć, że tak jest, ponieważ to nie jest etap projektu budowlanego, na podstawie którego można byłoby, projektu budowlanego i wykonawczego, na podstawie którego można byłoby sporządzić kosztorys. Więc to jest szacunek na poziomie 80-85 milionów złotych całości kosztów budowy. Tak, tak powiedziałem, cały ten układ komunikacyjny, nie tylko sam wiadukt, tylko cały ten układ komunikacyjny, który stanowi przedmiot tej dyskusji, bo to, mówiąc o wiadukcie, to jest uproszczenie, tak, dlatego że cały układ jest zdecydowanie szerszy niż tylko ten jeden wiadukt, o którym tutaj była mowa. I te warunki, jeśli chodzi o pozyskanie środków unijnych, no śmiem twierdzić, że na poziomie centralnym środków unijnych na ten projekt nie otrzymamy, więc pozostaje nam tylko jedna możliwość zabiegania o środki unijne w ramach Wojewódzkiego Planu Programu Operacyjnego. I tutaj ja nie rozmawiałem z moimi partnerami jeszcze w tej sprawie, to jest przede mną dopiero, tym bardziej, że jeszcze nie ma jakby jasnych przesłanek i warunków, aczkolwiek wiem, że ma być ogłoszony konkurs na projektowanie, tylko na samo projektowanie przez Urząd Marszałkowski pod projekty na przyszłą perspektywę finansową. Więc w tym momencie ten projekt mógłby być naszym wspólnym wystąpieniem o dofinansowanie projektowania i jeśli on by znalazł swoje, jeśli marszałek by zaakceptował i przyjął do dofinansowania, no to wtedy mielibyśmy w części sfinansowane projektowanie. Ale to też o tyle jest dobra sprawa, dlatego że te projekty, które będą dofinansowane w ramach jeszcze tej perspektywy na projektowanie, mogą mieć charakter kluczowy w przyszłej perspektywie finansowej, jeśli chodzi o WPRO. Więc w tym sensie jedyna jest możliwość, bo na poziomie krajowym tutaj nie ma szans na ulokowanie tego projektu. I to jest jakby jedna sprawa. Pan przewodniczący Michał Grześ pytał o źródło, z którego chcemy finansować to projektowanie i kwotę. Rzeczywiście ta kwota na całość jest bliska tej, którą pan radny wypowiedział, czyli 3,9 miliona. Natomiast na miasto Poznań przypada 50%, bo tak partnerzy się umówili. To oczywiście wynika z analiz, które były prowadzone o udziale w ruchu. I mniej więcej ten udział w ruchu 50-50 jest potwierdzony także przez pana przewodniczącego Mikułę, który też niezależnie od naszych prac prowadził swoje badania wraz ze studentami. Więc w tym sensie oczywiście 50-50 chcemy finansować i wtedy po naszej stronie to jest blisko 1 950 000, czyli blisko 200 blisko 2 miliony złotych. I ZDM, jak Państwo pamiętają, ma taką pozycję na analizy i projekty i z tego ogólnego zadania chcemy finansować to zadanie. Wydaje się, że ono jest, to jest opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności. Takie jest zadanie w ZDM-ie, więc z tego zadania chcemy to finansować. Pan radny Mikuła, pan przewodniczący Mikuła mówił też o tym, że szkoda, że nie udało się przedłużyć trasy tramwajowej aż do przystanku kolejowego na Junikowie. I tutaj, gdybyśmy w tamtym czasie procedowali ten projekt, no oczywiście byśmy go nie zrealizowali w ogóle, tak? Czyli to, co teraz robimy, nie udałoby się zrealizować, dlatego że jakby głębiej wejść w studia nad tym projektem, to przedłużenie tej trasy powoduje konieczność wykupienia całego rzędu zabudowań mieszkaniowych od ulicy Malwowej aż do tego przejazdu. No a niektórzy mówią, że nawet dwóch rzędów, więc na pewno ten jeden rząd byłby do wykupu. To jest projekt bardzo wtedy duży, gigantyczny i tutaj chciałbym powiedzieć, Szanowni Państwo, że myśmy rozważali różne rozwiązania, w tym i dwupasmowy wiadukt. I jak Państwo widzicie, myśmy się nie zdecydowali na dwupasmowy, tak? Myśmy nie zdecydowali się na zwiększenie przepustowości, tylko pozostawiamy tą przepustowość taką, jaka jest, tylko że nie na skrzyżowaniu drogi kołowej z kolejową, tylko chcemy mówić o wiadukcie, ale też tylko o jednej nitce. I to by były odpowiedzi na Państwa pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Chodobiecki.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Myślę, że najpierw należałoby drobne sprostowanie do wystąpienia Pana Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej dodać. Mianowicie to była kwestia poruszana nie tylko spraw finansowych i obciążeń finansowych dla miasta, ale równie mocno brzmiała sprawa druga, to znaczy kwestii skutków tego, również skutków w postaci ucieczki mieszkańców poza Poznań ze względu na niższe koszty gruntów pozapoznańskich. W związku z tym wynik głosowania, a dyskusja była wówczas bardzo burzliwa, był jednoznaczny. 10 głosów przeciw przy żadnym popierającym czy choćby nawet wstrzymującym się. Myślę, że to o czymś jednak świadczy. Nie było nikogo, który by ten projekt na komisji bronił. W zasadzie była sprawa jednoznacznie negatywnie oceniona. Jeżeli chodzi o kwestię wypowiedzi pana radnego Kręgleskiego, że jest to w interesie mieszkańców miasta Poznania, na pewno części tak, ale takich miejsc, gdzie interes mieszkańców miasta Poznania jest znacznie bardziej wyrazisty, mamy co najmniej kilka przed tymże rozwiązaniem, o którym tutaj mówimy. Pan Lewandowski we własnej wypowiedzi mówił później o tym, że wyrażenie zgody na projekt tak, na realizację to już zależy. No, myślę, że takie sformułowanie ma co najmniej dwa elementy, które należałoby podkreślić. Jeden to jest to, że jeżeli już wydamy na projekt, to i nie będziemy realizować, to po co wydawać jednak dość sporo pieniędzy miejskich, publicznych, a z drugiej strony w jaki sposób ewentualnie pan radny Lewandowski chciałby zatrzymać potem realizację, gdyby tych pieniędzy zewnętrznych nie było, nie bardzo sobie to wyobrażam. Proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że jest to rozwiązanie istotne dla przede wszystkim. Panie Prezydencie, czy można poprosić o uwagę? Że jest to przede wszystkim istotne dla mieszkańców pozapoznańskich. Natomiast nam brakuje pieniędzy na te rozwiązania, które w Poznaniu i dla Poznaniaków w szczególności są niezwykle istotne. Pozwolę sobie tylko wspomnieć o węźle na Ramowickim, jak tam wygląda. Pan prezydent pewnie tam nie bywa, więc nie wiem, mnie się czasami zdarza tam przejeżdżać, więc orientuję się. Dalej przejazd kolejowy, Lutycka. Pominę już tutaj to, że kiedyś była mowa o przejeździe na Golęcinie również dwupoziomowym. Była, panie prezydencie. Niestety okazało się, że są inne. To byłby przejazd rzeczywiście dla mieszkańców przede wszystkim Poznania, bo tam większość W tej chwili to są mieszkańcy Strzeszyna, rozrastającego się, gdzie tych mieszkańców pozapoznańskich na pewno można by wyliczyć znacznie mniej niż 50%. To jest kwestia również drobniejszych rzeczy, z którymi miasto nie potrafi sobie dać rady, że wspomnę choćby drugą nitkę i tutaj poprosiłbym ewentualnie o odpowiedź od razu, dlaczego, chociaż to nie wiąże się wprost, ale finansowo się wiąże, nie można zrobić od lat drugiej nitki ulicy Wojska Polskiego między Nadwierzbakiem a Wołyńską. Niestety tutaj pewna nieudolność miasta jest dosyć wyraźna. Proszę Państwa, pan wójt komornik wspomniał, że potrzebna jest męska decyzja. Ta decyzja prawdopodobnie będzie nie tyle męska, ile będzie polityczna, bo tak to wynika z tych wypowiedzi, które do tej pory padły. Natomiast odnosząc się do samego projektów uchwał, chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, była część w uzasadnieniu, która została już poprawiona, mianowicie były w trzech przypadkach koszty projektu, w czwartym koszt wykonawczy. Co prawda, nie będę się już przyczepiał do tego, że poprawka zawiera błąd całkiem logiczny, bo jak się coś numeruje, to wypada, żeby chociaż były dwa numery, a nie jeden. Natomiast, panie prezydencie, mnie uczono kiedyś, że odcinek to jest część prosta i ograniczona dwoma punktami. Myślę, że w czasach, kiedy pan prezydent pobierał nauki, ta definicja się nie zmieniła. A jeżeli chodzi o osoby z wykształceniem technicznym, można by oczekiwać, że nie znajdzie się sformułowanie, które znajduje się w paragrafie pierwszym jednej uchwały i w paragrafie pierwszym uchwały drugiej, jeszcze tam podwójnie, na odcinku ulicy Grunwaldzkiej. Jeżeli chodzi o odcinek, to musi być od do. I tutaj prosiłbym bardzo jednak o, niezależnie od wszystkiego, o dokonanie poprawki, bo jest to ewidentny błąd. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, pani radny, tylko gwoli wyjaśnienia. Cały czas jesteśmy przekonani o tym, że w obecnej sytuacji finansowej miasta Poznań nie stać na realizację tego przedsięwzięcia w sytuacji, w której mielibyśmy w 100% ponieść koszt realizacji budowy tego wiaduktu. Te 100% dotyczy oczywiście części przypisanej dla miasta Poznań, więc w tym sensie nie będzie naszej zgody na wprowadzenie nowego zadania do budżetu albo wieloletniego planu finansowego, wieloletniej prognozy finansowej, więc ta nasza zgoda może być albo nie może być wyrażona. To przypomnę, Rada podejmuje decyzję o wprowadzeniu nowych inwestycji. Ta zgoda jest wyrażana właśnie poprzez wprowadzenie nowych zadań do budżetu i WPF-u, więc jeżeli nie będzie informacji o uzyskaniu środków zewnętrznych, naszej zgody na to nie będzie. Z tego prostego względu, że znamy sytuację finansową miasta i wiemy, że na wprowadzenie nowych zadań bez zewnętrznego finansowania nas nie stać. Tyle tytułem sprostowania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tutaj się chciał nie zgodzić z moim kolegą klubowym z tego względu, że to jest pewnie ten punkt widzenia i ta optyka wynika również z naszego miejsca zamieszkania i ja co do tego myślę, że tak rzeczywiście jest, ale w trakcie rozmów z mieszkańcami, a to my się spotykamy z mieszkańcami Poznania praktycznie, a nie z mieszkańcami Komornik, ta wola budowy tego wiaduktu, oczekiwania na budowę tego wiaduktu, ona była werbalizowana wielokrotnie. W związku z czym, z tego względu, że no, mieszkańcy Grunwaldu, którzy mieszkają w tych okolicach, około ulicy Grunwaldzkiej, gdzie ona stanowi dla nich arterię komunikacyjną do Izy, ten wiadukt jest dość istotny. Tym bardziej być może będzie jeszcze teraz istotny po remoncie Grunwaldzkiej, gdzie nagle ta piękna Grunwaldzka, ona się zakończy na tym przejeździe i koniec. To będzie wąskie gardło na pewno. bo w tym cały był ambaras, żeby troje chciało naraz i niestety przez te parę lat się nie udało tego konsensusu uzyskać. Ten konsensus jest teraz, w związku z czym ja będę Państwa namawiał, abyśmy jednak głosowali za projektem tej uchwały, abyśmy znowu tego konsensusu gdzieś tam do lamusa nie włożyli. Także drogi Janku, Ciebie również będę o to prosił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. No niestety nie dostałem od Pana Prezydenta pełnej odpowiedzi na pytanie, które zadał Pan radny Grześ. Z tego, jeżeli zrozumiałem intencję pytania pana radnego Grzesia, wynikało tam, jaki jest sens robienia tej dokumentacji, skoro nie mamy nawet perspektywy, której ewentualna będzie szansa zrobienia wykonawstwa i zrealizowania tego projektu. Ja jako projektant uważam, że produkowanie dokumentacji na półki mija się z celem, chociaż nieraz dobrze przygotowana dokumentacja w sytuacjach jakichś okazjonalnych może spowodować, że coś się zrobi. Dlatego chciałbym, jeżeli to jest możliwe, usłyszeć też odpowiedź, jaka jest realna szansa na zrealizowanie tej inwestycji. Oczywiście też, czy to jest w jakiś sposób domówione, w jakiś sposób omawiane, w jakich procentach, bo tu procenty dotyczą tylko dokumentacji. Potem może się okazać, jak się dokumentację zrobi, szansa wykonawca się okaże, że ponieważ dostaliśmy do realizacji powierzenia wykonania dokumentacji, to róbcie też to jako już realizacja, ale w kosztach zupełnie nieproporcjonalnych i niekorzystnych dla Poznania. Myślę, że patrząc na proces inwestycyjny, warto również popatrzeć, co będzie dalej i w miarę ustalić, jak to będzie wyglądało, symulując dalszy rozwój wydarzeń. Nie za bardzo też wiem tu, kolego Wojtek Kręglewski, jak, że tak powiem, podjęcie tej uchwały może zapobiec wykupowi czy realizowaniu inwestycji na terenie przewidywanej drogi. O tym, gdzie ma być układ komunikacyjny, decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przewidziana droga, to niezależnie, czy my tą uchwałę podejmiemy, czy nie, budować tam nie można, a jeżeli w planie miejscowym nie ma tej drogi, to obojętnie, co byśmy dzisiaj uchwalili, to będzie możliwa realizacja na tym pasie drogi. Dlatego myślę, że to jest materia miejscowego planu, a nie tej uchwały. I jeszcze tak na koniec też, żeby nie być gorszy od mojego sąsiada, wydaje mi się, że w uzasadnieniu samego projektu uchwał niepotrzebnie jest dublowanie pojęć, bo tu pisze tak: powiat poznański zobowiązał się do udziału w kosztach prac projektowych w wysokości 18,33% i to leci ciurkiem dalej. Wobec tego, jeżeli prace projektowe i koszty robót jest tożsame, to nie ma sensu powtarzać. A jeżeli jest coś innego, no to się budzi wątpliwość, co to są prace projektowe, a co są koszty robót. Wobec tego uważam, że w zupełności, żeby nie było wątpliwości, a równocześnie zdanie byłoby bardziej precyzyjne, byłoby napisane, że powiat poznański i tak dalej zobowiąza się do udziału w kosztach prac projektowych w wysokości 18,33% i to w zupełności wyczerpuje temat. A dodanie kosztów robót raz budzi wątpliwości, czy koszty robót to są koszty projektowe, czy są to prace projektowe, a poza tym no, niepotrzebnie rozwleka zdanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otóż tutaj padł pewien zarzut co do klubu SLD, zarzucono konkretnie mój sąsiad, tutaj zarzucił na pewną rozbieżność, że otóż z jednej strony zgadzamy się na projekt, z drugiej strony stawiamy warunki, jeżeli chodzi o realizację tego projektu. No otóż no niestety tak to jest, że żeby wystąpić o jakiekolwiek dofinansowanie, trzeba mieć ten projekt przygotowany. Stąd nasze takie stanowisko. A warunek, tak jak już mówił przewodniczący klubu, wynika z troski i o finanse i ze świadomości, jak te finanse wyglądają. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I jeszcze raz pan radny Andrzej Bielerzewski.
Przepraszam, myślałem, że w czasie nie zmieszczę, dlatego drugi raz się zgłosiłem. I jeszcze mam jedno pytanie. Jaka część tej inwestycji leży w granicach miasta Poznania? procentowo, czy to jest 0%, 90%, 75%, czy możemy określić, jak to zbudujemy, ile procent właśnie tej wykonanej inwestycji będzie w granicach miasta Poznań.
Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent jest w stanie odpowiedzieć na te pytania w tej chwili? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Najpierw chciałbym odpowiedzieć na uwagi dotyczące treści i chciałbym wnieść autopoprawkę. Rzeczywiście w paragrafie pierwszym nie na odcinku, tylko w ciągu. W ciągu i tak samo tam dalej też znowu nie na odcinku ulicy Wołyńskiej, ale w ciągu ulicy Wołyńskiej. Więc w tym sensie... Wołczyńskie, przepraszam. W tym sensie autopoprawkę wprowadzam. Natomiast jeśli chodzi o uwagę pana radnego Bieleżewskiego, rzeczywiście po określeniu procent należy wykreślić kosztów robót. Więc tę autopoprawkę także wprowadzam. Wydawało mi się, że ona była wprowadzona nieco wcześniej, ale ona była wprowadzona w maju. Ja to autopoprawką już wprowadzałem na piśmie wcześniej, w maju. Ale dzisiaj powtarzam jeszcze raz tą autopoprawkę, bo to już było przez nas prostowane. Natomiast jeśli chodzi o wielkość położenia, to jest jakieś 2/3 na terenie Poznania. Tak? Pan radny jeszcze też pytał, co się dzieje z ulicą Wojska Polskiego. Więc odpowiadam, projekt przebudowy węzła mamy, jedynie niestety nie możemy uzyskać zgody na wycinkę drzew i ze względu na to, że nie mogę, czy powiedzmy ZDM nie może uzyskać zgody na wycinkę drzew z Wydziału Ochrony Środowiska, automatycznie trudno mówić o możliwości realizacji tego projektu. Natomiast odcinek z kolei drogowy Wojska Polskiego jest niemożliwy do realizacji ze względu na Naturę 2000, ze względu na bunkier, ze względu na ochronę nietoperzy. I było też pytanie dotyczące pewnej realności tego projektu. Ja potrafię sobie wyobrazić, że ta realność tego projektu jest dzisiaj bardzo trudna do określenia i nie będę opowiadał Państwu, że coś jest proste, bo tak naprawdę proste jest wtedy, kiedy Państwo przegłosują w budżecie realizację takiego projektu w sensie wydatku inwestycyjnego. Więc nie zamierzam mówić w tej chwili, że ta sprawa jest bardzo prosta, jeśli chodzi o realizację, ale coś jest na rzeczy, że trzeba mieć dobrze przygotowany projekt, żeby można było aplikować o środki unijne. I w tym sensie oczywiście ten projekt ma też możliwość realizacji tylko wtedy, kiedy będziemy potrafili aplikować o te środki unijne. Czy jeszcze była jakieś pytanie? Sobie w tej chwili przepraszam. Te same, tak, oczywiście no, nie ma innej możliwości. Myśmy wcześniej już dyskutowali na ten temat i w tej chwili jedynie pozostawiliśmy ten etap projektowy, ale oczywiście w tych samych procentach możliwość realizacyjna tylko i wyłącznie istnieje.
Okay. Dziękuję.
To wydaje mi się, że wszystkie kwestie, które były poruszone od poprzedniej mojej wypowiedzi, zostały także w tej chwili omówione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan radny Jan Chudobiecki.
Panie prezydencie.
Były też pytania pana radnego Bieleżewskiego dotyczące jakby życia, dokumentacji i możliwości dalszego procedowania. Dzisiaj jest tak, proszę Państwa, w przepisach prawa, że jeżeli jest pozwolenie na budowę wydane na dany projekt inwestycyjny, to ono nie jest na pewien okres czasu. No, jest po prostu i tyle. Natomiast coś innego jest ważne. Zwykle firmy sieciowe dają uzgodnienia na pewien okres, 2 lub 3 lata i ewentualnie wygasają uzgodnienia i jedynie te uzgodnienia trzeba wtedy ponownie przeprowadzić. Jeżeli uda się zrealizować projekt w ten sposób, że on będzie miał pozwolenie na budowę, to jedynie będziemy aktualizowali uzgodnienia. Gdyby się coś wydarzyło takiego, że te uzgodnienia będą inne niż te pierwotne, no to wtedy oczywiście jest temat do przeprojektowania.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Chudobiecki.
Panie prezydencie, ja oczywiście nie będę tutaj do Wojska Polskiego w tej chwili wracał, bo dałem to jako tylko przykład jednej rzeczy nierealizowanej przez miasto od wielu, wielu lat. Pozwolę sobie zadać pytanie w interpelacjach i zapytaniach. Natomiast w odniesieniu do poprawek, autopoprawek, one dotyczą, rozumiem, obu projektów, to znaczy zarówno 530 w dwóch miejscach, jak i tego w punkcie 10, który będzie tam w jednym miejscu. Ale jeszcze jedno pytanie. Co to jest emplewiska?
Bardzo
w tekście jest napisane emplewiska.
Ale w którym miejscu, panie radny, to mógłby...
Paragraf pierwszy.
Tak. Czy mamy to rozwinąć, zmienić? To jest korekta, jak gdyby językowo, stylistyczno-językowo oczywiście się do tego przechylamy. Jeśli pan radny zaproponuje inne brzmienie... Dobrze, nie ma problemu. W związku z tym, jeśli chodzi o autopoprawkę, może niekoniecznie, autopoprawkę do dwóch projektów uchwał 530 i 531 przez 2012 chciałabym zgłosić w związku z tutaj zdaniem pana radnego Chudobieckiego, czyli w paragrafie pierwszym zamiast na odcinku, posługując się językiem stricte inżynierskim, a nie prawniczym, przepraszam, jestem radcą, w ciągu zamiast na odcinku w dwóch miejscach będzie. Natomiast jeśli chodzi o uzasadnienie obu dwóch projektów uchwał, w maju autopoprawka została już zgłoszona i dotyczyła treści uzasadnienia, gdzie rzeczywiście była oczywista omyłka pisarska. W ostatnim myślniku zamiast, jeśli chodzi o uczestniczenie miasta Poznania w kosztach robów budowlanych, było w kosztach prac projektowych, bo tego dotyczą projekty uchwał. Także proszę o uwzględnienie obu dwóch projektów uchwał z autopoprawką z maja, jeśli chodzi o uzasadnienie, i z dwoma autopoprawkami zgodnie z wnioskiem pana radnego, jeśli chodzi o paragraf pierwszy, zamiast na odcinku w dwóch miejscach w ciągu ulicy Wołczyńskiej i Grunwaldzkiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja nie widzę, czy ktoś jest zgłoszony do dyskusji w tej chwili. Proszę o ekran. Bardzo proszę o przywrócenie mi ekranu z debatą. Nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania obu projektów uchwał. Najpierw rozstrzygniemy losy uchwały numer 530/12 w punkcie 9 po porządku obrad dzisiejszych. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 4 głosy przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9 i w punkcie 10, którego również dotyczyła ta dyskusja i prezentacja, głosujemy projekt uchwały 531/12. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciwnego zdania, kto się wstrzymuje od głosu. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 4 przeciw, 6 wstrzymujących. Rada tę uchwałę również podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 10. Bardzo proszę jeszcze tak. Pan Marian Adamski, przewodniczący Rady Gminy Komorniki, chciał jeszcze zabrać głos po głosowaniu.
Panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie prezydencie, u którego też nieraz byłem. Państwo radni, bardzo chciałem podziękować w imieniu własnym, w imieniu Rady Gminy, w imieniu Rady Sołeckiej pana sołtysa. Jestem radnym od początku kadencji, od początku odrodzonego samorządu i o tym wiadukcie się już mówiło 20 lat temu. Bardzo wam dziękuję. Były dzisiaj głosy bardzo rozsądne, bardzo trudne niektóre dla nas, ale padnie mit, że radni miasta Poznania nie chcą wiaduktu. Za to wam bardzo wszystkim dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Jest to projekt uchwały PU608/12 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Przedstawi ten projekt pan dyrektor Jacek Szukała.
Pieszkała, Zarząd Ruchu.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Projekt uchwały, jaki Państwo otrzymaliście w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg, ma bezpośredni związek z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, z której to wynika, że Rada Powiatu corocznie w drodze uchwały ustala wysokość tych opłat. Na podstawie dwóch przyczyn określonych w artykule 50a i 130a ustawy. Przypomnę, artykuł 50a dotyczy pojazdów pozostawionych w pasie drogowym bez tablic rejestracyjnych albo takich, które wskazują na to, że nie są one użytkowane. Artykuł 130 mówi o pozostawieniu pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu użytkowników ruchu. Ponieważ minister finansów ogłosił maksymalny poziom stawek obowiązujących w 2012 roku, a obecnie obowiązujące stawki wynikają z uchwały podjętej w lipcu roku ubiegłego, stąd jest propozycja, aby te stawki podnieść. Największy wzrost będzie dotyczył pojazdów osobowych, czyli znajdujących się w grupie do 3,5 tony, z tej prostej przyczyny, że po pierwsze wysokość tej opłaty w poprzedniej uchwale była zdecydowanie niższa, po drugie prawie wszystkie przypadki usuwania pojazdów dotyczą właśnie tej kategorii. Ponieważ sensem tej uchwały czy celem tej uchwały jest to, aby zmniejszyć ilość występowania takich negatywnych przypadków w pasie drogowym, stąd zaproponowane w załączniku do uchwały konkretne kwoty opłat i tylko powiem, że w tej właśnie grupie, czyli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, te wzrosty byłyby za uruchomienie dojazdu lawety z kwoty 271 do 350 zł, dojazd i załadunek z kwoty 329 do 400 zł, a usuwanie i przechowywanie pojazdu z kwoty 387 do kwoty 450 zł. Pozostałe zmiany w pozostałych 6 grupach to są zmiany kilkuprocentowe, które można powiedzieć w pewnym sensie były kosmetyczne po to, żeby wyrównać kwoty do kwot okrągłych, czyli nie jakieś końcówki tam 73 zł, tylko 100 zł, aby wysokość tych opłat była czytelna. W imieniu pana prezydenta bardzo
dziękuję,
proszę o przyjęcie
bardzo
powyższego projektu.
Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 8 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Budżetu 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Również opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Albo w debacie indywidualnej? Nie widzę zgłoszenia, więc możemy przystąpić od razu do głosowania. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały numer 608/12? Również kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 11. Punkt 12 to projekt uchwały PU 597/12 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Poznania. Pan dyrektor Przemysław Foligowski przedstawi ten projekt uchwały. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie, panowie prezydenci, szanowni państwo, witam serdecznie. To jest projekt uchwały, który jest następstwem dyskusji dotyczącej projektu zmiany uchwały, o którym była mowa podczas ostatniej sesji przed wakacjami. Jak państwo pamiętają, okazało się, że załączniki do tego projektu uchwały zawierały błędy. Tak naprawdę to były błędy, które do dzisiaj funkcjonują, bo ta uchwała po prostu z błędami została uchwalona w roku 2002 i od tego czasu z tymi błędami funkcjonuje w obiegu prawnym. W związku z tym zamiast zmieniać tę uchwałę, napisaliśmy po prostu uchwałę na nowo, przeszła całą procedurę, została oczywiście sprawdzona pod kątem swojej aktualności. Ta uchwała jest, że tak pozwolę sobie paralele użyć, pewnym fotograficznym odzwierciedleniem tego, jak w tej chwili wygląda sieć szkół ponadgimnazjalnych, a więc nie wprowadza żadnych innych zmian, tylko oddaje to te wszystkie zmiany, które w międzyczasie nastąpiły. Składa się z uchwały, która sama w sobie jest dosyć krótka, i 5 załączników, w której wymienione są wszystkie. W pierwszym załączniku licea ogólnokształcące, w drugim licea profilowane, technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez inny niż miasto Poznań organ prowadzący. W czasie opiniowania tego projektu uchwały uzyskaliśmy odpowiedź Związku Nauczycielstwa Polskiego, który uwag nie wnosił na dzisiejszej komisji. Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania również ustami przedstawiciela Związku NSZZ Solidarność usłyszeliśmy, że uwag nie ma. Jeśli chodzi o opiniowanie przez samorządy pomocnicze, jedna jedynie Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ wniosła uwagę dotyczącą nazewnictwa 20 Liceum Ogólnokształcącego, zwracając uwagę, że powinno być to 20 Liceum Ogólnokształcące imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ale sprawdziliśmy to, nie jest to prawidłowy zapis. Prawidłowy zapis jest dokładnie taki, jak jest w projekcie uchwały, ponieważ istniejący tam wcześniej zespół nosił imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Natomiast poinformowaliśmy Radę Osiedla, że w związku z tworzeniem tam nowego zespołu nie ma żadnych przeciwwskazań, aby później takie imię, jeżeli taka jest, bo wiemy, że taka jest intencja samorządu pomocniczego, takie imię temu zespołowi nadać. Natomiast żadnych innych uwag, żadnych innych błędów nie wskazano. My również w toku wielokrotnego sprawdzania takich błędów nie znaleźliśmy, także mamy nadzieję, że w tej chwili usuniemy te błędy, które w tych załącznikach, znaczy po pierwsze będzie to aktualna uchwała, ale po drugie z obiegu prawnego wyjdzie też uchwała do dziś obowiązująca, która te błędy znalezione w czasie debaty o zmianie uchwały zawierała. Także bardzo proszę szanownych państwa radnych o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. I w takiej postaci przedstawiam to państwu do uchwalenia. Czy ktoś chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? W debacie indywidualnej, rozumiem? W imieniu klubu pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Rzeczywiście ta uchwała jest potwierdzeniem stanu istniejącego, wynikającego z wcześniejszych, często sprzed wielu lat ustaleń. I w takim przypadku należałoby ją oczywiście poprzeć jako ustawę, jako uchwałę, no, regulującą w sposób porządkowy te spisy miejskich szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast uchwała ta potwierdza także jedną zmianę, do której doszło po bardzo ostrym sporze zarówno społecznym, jak i tutaj sporze w Radzie. Chodzi o likwidację zespołu szkół technicznych na Golęcinie, o przeniesienie liceum 31 będącego częścią tego zespołu do zespołu szkół handlowych na ulicy Śniadeckich. Byliśmy zdecydowanie przeciwni temu rozwiązaniu. Uważaliśmy, że nie służy ono ratowaniu tej szkoły, która znalazła się w trudnej sytuacji, a powinna być uratowana, ale raczej utrudnia proces ratowania tej szkoły także przez ewentualnego wyłonionego wskutek zapowiadanego przez pana prezydenta konkursu nowego podmiotu prowadzącego szkołę rolniczą na Golęcinie. Dlatego też z tego powodu Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzyma się przy przyjmowaniu tej uchwały, ponieważ no, z jednej strony rozumiemy charakter porządkowy i stąd nie będziemy głosowali przeciw, z drugiej strony jednak musimy zaznaczyć, że przynajmniej ostatnia zmiana dotycząca szkół ponadgimnazjalnych budziła nasz zdecydowany sprzeciw i no, rezultatem tych dwóch przesłanek jest wstrzymanie się od głosu nad całym projektem uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały nr 597/12? Kto jest również przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Bardzo dziękuję Państwu radnym.
Zgodnie z porządkiem obrad ogłaszam teraz przerwę do godziny 15:00 i bardzo Państwa proszę o punktualne przybycie.